środku dnia.
Czy jesteśmy gotowi na nową wersję powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza Znachor? Nakręcenie filmu zapowiedział jeden z największych portali streamingowych Netflix. Czy jeden z najbardziej popularnych filmów zasługuje na ponowną realizację, a może nie powinno się ruszać tak kultowych dzieł jak to z 1981 roku z Jerzym Wińczyckim w roli głównej?
Ja sobie nie wyobrażam żadnych świąt bez Znachora, ponieważ wszyscy chyba wiemy, że jest to taka pozycja, która w te wolne dni o pracy bardzo często w telewizji leci i bardzo często jakoś zapełnia nam ten wolny czas. I myślę, że mimo wszystko przedstawiciele młodego pokolenia także z tym dziełem kinematografii są zapoznani.
W jakie święta pani ogląda właśnie ten film?
No przede wszystkim mi się on kojarzy z zaduszkami. Cała rodzina tego Znachora zawsze w te dni oglądała.
I co, wszyscy używają chusteczek masowo?
Tak, zwłaszcza podczas tej pamiętnej sceny, kiedy Piotr Frączewski staje i mówi:
proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur.
No brawo. Jak pani uważa, będzie więcej teraz wyprzeczeń, jak będzie ten nowy remake tego filmu?
Netflix zawsze przyciąga nam trochę czytelników, także do starszych pozycji. Myślę, że przyciągnie do Znachora zarówno młodszych czytelników, jak i tych czytelników, którzy gdzieś tam już dawno go czytali i chcieliby go sobie po prostu odświeżyć.
Warto zrobić remake?
Tak, niemniej ja nadal czekam na ekranizację drugiej części, czyli profesora Wilczura.
To jest popularny wśród młodzieży?
Co ciekawe, odnoszę wrażenie, że tak. Może nie wśród młodzieży nastoletniej, ale wśród młodzieży 20-20-parolatków Znachor, tak samo jak niektóre filmy, których byśmy się naprawdę nie spodziewali, na przykład Lalka, są popularne. Może nie tyle, żeby siedzieć i oglądać je w kółko i w kółko, ale bardzo popularne na przykład są memy ze Znachorem.
Jakie to są memy?
Jednym z moich ulubionych memów jest taki bardzo, bardzo smutny kotek i podpis: twój ojciec, kiedy po raz kolejny słyszy, że to profesor Rafał Wilczur.
Znachora pan pamięta, tego w reżyserii Jerzego Hoffmana?
Oczywiście, że tak. Nie pokrywa się za bardzo z moim gustem, natomiast ja oglądałem film, natomiast wiem, że książka Dołęgi Mostowicza, no to nie pokrywa się do końca z moim gustem, natomiast film mi się podobał. Książki nie czytałem.
Bo niektórzy uważają, że to jest taki klasyk w tej wersji Jerzego Hoffmana, że nie należy już go powielać, a tu będzie się okazuje remake.
Aktorzy młodego pokolenia spowodują, że do kina pójdą nieco młodsi widzowie, będą oglądać ten film i jakoś to się tam upowszechni. W tym wypadku ja nie zawsze jestem za remake'ami wszelkiego rodzaju, natomiast w tym wypadku jednak jest to klasyka literatury już w tej chwili. W tym wypadku uważam, że to jest korzystne.
Oglądałam, no bo za czasów dawnej telewizji nie było zbyt wiele do wyboru, więc w pewnych momentach roku po prostu Znachor leciał i wtedy się całą rodziną ten film zawsze oglądało.
I co, jakie wrażenia?
Pamiętam go sprzed lat rzeczywiście, no to był świetny film. Kilka lat temu ostatnio go obejrzałam z wspaniałym scenariuszem, fantastycznie zbudowanym, ten wątek, historia jest po prostu bardzo ciekawa i fajnie skonstruowana, no i wybitne kreacje aktorskie. Szczególnie mi zapadła w pamięć Anna Dymna.
Czy to jest film, którego nowa adaptacja filmowa przyciągnie do kin nowych widzów? Jak pani uważa?
No myślę, że tak. Wiele osób Znachora oglądało. No myślę, że większość Polaków ten film zna, więc być może zainteresują, prawdopodobnie zainteresują się tą nową wersją. Ja na pewno chętnie obejrzę. No dla mnie to nie jest świętość, bez przesady. To jest po prostu film, dobry film, jeden z wielu dobrych filmów, więc z przyjemnością zobaczę, jak nowi twórcy spojrzeli właśnie na ten temat, na tę powieść. Jestem bardzo ciekawa.
Wiktor Koliński, członek klubu dyskusji o książce Gnieźnieńskiego klubu.
Ja widziałem ten film tylko raz, ale dla mnie to jest ważny film taki sentymentalnie, ponieważ moja babcia mi go pokazała i z nią go pierwszy raz i jedyny zobaczyłem. Natomiast uważam, że to jest świetny film. Te wszystkie obawy o nadchodzący tak zwany remake to jest to słowo, które możemy użyć, czyli nowa wersja starego filmu. Trzeba mieć nadzieję i nie popadać w panikę. Nie wiem, czy widzowie zdają sobie z tego sprawę, ale ogromna ilość filmów, które my dzisiaj uważamy za klasyki, za filmy sztandarowe, to są już remake'i. Na przykład Siedmiu Wspaniałych jest jakimś tam wariacją na temat Siedmiu Samurajów Kurosawy i dzisiaj oba te filmy uważamy za klasyki. Dlatego nie należy się bać nowych wersji filmów, ponieważ czasem film, który ma już swoje lata, odświeżonej, zmienionej wersji, możesz okazać się bardziej atrakcyjny dla młodego pokolenia. I dzisiaj kręci się filmy trochę inaczej. Inne jest tempo akcji, inaczej się gra też. Gra aktorska jest zupełnie inna. I te filmy mogą być trochę dla nowego pokolenia trącące myszką, a być może w nowej wersji, gdy zostanie ona nakręcona dzisiaj, dzisiaj inaczej, ta historia zostanie sprzedana na nowo kolejnym pokoleniom i to jest super.
Pierwsza wersja była w 1937 roku.
No to już w ogóle, ale mówmy nawet chociaż o tej z lat 80., początku lat 80. Na popkulturę, na kulturę filmową to jest ogromny szmat czasu. Remake'ów doczekały się już filmy, które są młodsze od tego, więc jakby to nie jest nic dziwnego i my też żyjemy dzisiaj w kulturze opowiadania na nowo i na nowo tych samych starych historii po prostu w innych szatach. Jest to normalny trend w kulturze, a dzisiaj przez ostatnie 20 lat nawet on się nasilił. No cóż, tak jest i jeżeli będziemy się bali kultury, to nie jest dobra droga. Kulturę należy chłonąć, oglądać, oceniać oczywiście, ale nie należy się jej bać.
Czy tym razem się uda? Czy film będzie wywoływał takie emocje właśnie jak ten z 81 roku, w którym rolę doktora Wilczura zagrał Jerzy Bińczycki? W naszym studiu krytyk filmowy Wiesław Kot. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam do pana pytanie, czy pan też się wzrusza na tej końcowej scenie?
I która tam jest końcowa i która jest wzruszająca?
No to z Wilczurem, jak się okazuje.
Rozpoznanie profesora Wilczura. Tak. Nie, ja patrzę, co robi Jerzy Bińczycki, ponieważ on miał w tym momencie uronić łzę. Miał uronić łzę, ale no tak. To nie wychodziło. Więc oni zdecydowali się, realizatorzy, że pokażą jego ręce. On był kiedyś bokserem, miał te łapy jak bochny. Zaciskał te łapy na poręczy tego stanowiska, w którym siedział w sądzie i to miało dać ekwiwalent łez. Za nic nie chciał zapłakać. Próbował, zazwyczaj się po prostu puszcza dym w oczy, dym z papierosa i zwłaszcza panie płaczą wtedy na zawołanie. On stosował inną metodę jako były bokser, mianowicie wciągał mocno dech w pierś, po czym go zatrzymywał. Płuca nie mają wtedy tlenu, człowiek się zaczyna dusić, oczywiście w granicach rozsądku i bezpieczeństwa, i łzy zaczynają same płynąć. Aha. I w ten sposób aktorzy często markują płacz, wywołują łzy i to się nie mogło udać i ten biedny Bińczycki stał i zrobił coś takiego. Cała ekipa pokładała się ze śmiechu i niestety musieli to jakoś tam zmontować, żeby scena szła na w miarę wzruszająca. Więc ja patrzę na tę wzruszającą scenę, serce mi się kraje, ale jednocześnie ubolewam nad losem tego biednego Bińczyckiego.
Nie wiem, czy pewnego tabu nie złamaliśmy.
Nie, to jest film, to jest wiem, praca na planecie, dziesiątki ujęć,
ja myślę,
to są kombinacje.
Że ja nie znam osoby, która nie poryczy się, przepraszam, przy tej scenie.
Dlatego nie mamy ryczeć, jednocześnie zdamy sobie sprawę, jak to jest zrobione.
No tak, oczywiście.
Zresztą
Dołęga Mostowicz o tych rękach pan powiedział, to na samym nawet początku książki jest, że profesor Wilczur miał takie niedźwiedzie ręce i tymi niedźwiedzimi rękoma trzymał serce, ściskał i to jest ta pierwsza scena, która w filmie jest, od niej zaczniemy może, kiedy profesor Wilczur robi operację serca, na otwartym sercu wycina wrzód jakiś i operację, na której nie chciał się zgodzić żaden chirurg w Europie, a nawet na świecie.
To było genialne, panie profesorze.
No, bez przesady, panie kolego, bez przesady.
Nikt poza panem by tego nie dokonał.
Muszę panu powiedzieć w tajemnicy, że znam takiego jednego, który już niedługo będzie przeprowadzał podobne operacje.
Kto taki?
Pan, panie kolego.
Ja myślę, że co by a propos Piotra Franceskiego nie powiedzieć o jego rolach, to chyba właśnie ta będzie najbardziej zapamiętana w jego karierze.
Ale niech pan zwróci uwagę, że ponieważ nasz film jest remake'iem, te role zagrał w 1937 roku w pierwszym Znachorze Józef Węgrzyn. Wspaniały tragik, niesłychanie zdolny aktor, przepiękny amant, bardzo męski typ o tych czarnych lokach. I to jest ciekawe, że losy aktorów, którzy grali w tej pierwszej części, potoczyły się tak interesująco, że jakby wprost pod melodramat, a Józef Węgrzyn, ten wybitny aktor, który swoim pięknym, męskim, świetnie ustawionym głosem recytował najpiękniejsze monologi polskiej poezji romantycznej. Monologi Konrada, Kordiana i całego Słowackiego. On swój ostatni monolog powiedział na łóżku w Kościanie w szpitalu psychiatrycznym, gdzie po wojnie próbował się wyleczyć z głębinowego alkoholizmu i nie dał rady. I leżał na tym łóżku przypięty pasami i krzyczał w otwarte okna na cały ten rozległy park dookoła szpitala. Wódki, dajcie mi wódki. To był ten jego ostatni monolog Józefa Węgrzyna, którego rolę grał teraz Piotr Franceski. Także losy filmu, losy aktorów spotkają się w niesłychane historii.
No, druga wojna światowa, która była tym
on
momentem.
Potem, on był wielkim aktorem, a on sprzedawał sznurówki w kiosku. Nikt go nie poznawał. On nie mógł tego znieść, że po prostu upadł na samo dno, w jego przekonaniu oczywiście. Nie umiał się pozbierać.
Panie Wiesławie, proszę powiedzieć, jakbyśmy tak wzięli książkę samą, całą historię, czyli podstawę scenariusza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, czy to jest rzeczywiście tak dobre?
Tak, to jest świetnie zrobione i Dołęga Mostowicz przyszedł do wytwórni filmowej i mówi, mam kapitalny pomysł, słuchajcie, na kogoś, kogo nie rozpoznają, bo zmieniła mu się twarz, życie i tak. No nie, to nie jest filmowe, tu brakuje, wie pan czego, dramatyzmu, zwrotów akcji brakuje, to jest nuda. No, on nie był głupi, Dołęga Mostowicz, zwłaszcza, że kilka razy próbował wystartować w branży literatury popularnej, mówi, tak, to jest nuda, no to ja z tego zrobię książkę. Jak się nie sprzeda do filmu, to się sprzeda do książki. A on miał taką zasadę, że trzy są rzeczy w życiu wieczne. Wieczna ondulacja, wieczna miłość i wieczne pióro. Z czego najbardziej cenił wieczne pióro? I mówił, moi koledzy zapewne będą stali na cokołach, ale ja wolę jeździć najnowszym modelem Mercedesa. Siadł, napisał powieść. Oczywiście wtedy film się obudził i przerobił go na taśmę celuloidową. Więc proszę pamiętać, że to były niespokojne czasy wielkiego kryzysu. Ludzie wsiadali na huśtawkę, tracili z dnia na dzień majątki. Bogacze stawali się nędzarzami. Właściciele pałaców koczowali na ulicy. I dlatego ta powieść jest taką powieścią sinusoidalną. Bohater jest na wyżynie, na potem głęboko upada, potem się podnosi i tak dalej, i tak dalej. Dalej. Jest to także, jak to się wtedy mówiło, powieść tajemnic, czyli sekrety rodu, utajnione zbrodnie, malwersacje finansowe i wiele podobnych. Narracja to jest średnio 10% całego tekstu, samo opowiadanie. Tak. Cała reszta realizuje się w dialogach, jak to w literaturze popularnej, jak to w serialu. Główny wątek to zmaganie się szlachetnej postaci z ludźmi niegodziwymi, którzy stanęli na jej drodze. No i to, co melodramat kocha, liczne przebieranki za kogoś, kim się nie jest, napaści, bójki, ucieczki. No i drugi ważny motyw, miłość. Z tym, że bohater walczący z przeciwnościami, ta główna postać, jak to często bywa od Romea i Julii, gdzie ten zakonnik patronował miłości
Kapuletów i Pontekich.
Tutaj ten bardzo potężny mocarz, obdarzony, jakbyśmy powiedzieli, supermocami, patronuje zakochanym. Ma do tego warunki, ponieważ góruje nad nimi inteligencją, wiedzą, często siłą fizyczną. No i motyw przewodni tej powieści tajemnic jest oczywisty, choć oklepany. Po prostu tutaj film wysuwa na plan pierwszy to, że szlachetność zawsze popłaca. Że stawianie na przyzwoitość w ostatecznym rozrachunku pozwala wyjść w życiu.
Nawet kradnąc te narzędzia, żeby uratować swoje dziecko. Antoni Kosiba potem się przyznaje bezwzględnie do tego, bo to jest kradzież. Dziecko mówi w łóżku i przy tym łóżku tej Anny Dymnej. Panie Wiesławie, ale teraz tak, zanim odbierzemy pierwsze telefony, bo państwo już dzwonią, proszę chwilę poczekać. Gdyby to miało powstać w nowej adaptacji, w nowej wersji filmowej, ten
trzeciej
już, to ja się zastanawiam, co można dodać ze współczesności do tego filmu, bo nie można go uwspółcześnić w ogóle tak współcześnie, dlatego że jakby nie miałoby to wszystko...
Nie. Dwie rzeczy. Można zrobić remake, czyli po raz kolejny opowiedzieć tamtą historię.
Osadzić go w tych samych czasach.
Tak, oczywiście w tamtych czasach. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, to jest trawestacja. To jest coś zupełnie innego. Trawestacja polega na tym, że starą historię przenosimy do nowych warunków czasu i miejsca. Załóżmy, że Iliada i Odyseja, jak to było już robione, rozgrywa się w jakiejś knajpie w dwudziestoleciu międzywojennym. Były takie próby opowiedzenia Iliady i Odysei wśród rzezimieszków. To jest trawestacja, przebranie.
Czy tutaj trawestacja by wchodziła w grę?
Nie, niech to będzie tam moim zdaniem. Tam
byłoby
giełka
ciężko,
czasu.
Strasznie,
Nie. Trawestację zostawmy. Niech to będzie remake, czyli opowieść o czasach przedwojennych z tą taką mgiełką retro. Sam film powstał na fali popularności retro, no bo czym mieliśmy się fascynować w polskim kinie w roku 81, 82, na litość boską. Więc to było takie zakole, taki meander polskiego kina.
No ale trafione i się okazuje, że po latach.
Ale to inaczej, nie? Zagrajmy to inaczej.
No, tylko kim? Tu już nie ma, no właściwie już nikogo z tych
aktorów, nie. Pan myśli, że jak Kazimierz Junosza Stępowski, który
grał,
został zastrzelony w 43 roku. bo miał żonę kokainistkę, która donosiła na gestapo i Polska Podziemna wydała na nią wyrok i oni stają w drzwiach i czytają ten wyrok oczywiście, bo musieli przeczytać wyrok tej donosicielce i on wybiega z przerażeniem, widzi, że mierzą do niej z pistolem, zasłaniają własnym ciałem, strzelają, on umiera i ją zlikwidowali kilka miesięcy później. Więc jak nie ma kogoś takiego jak Jonosza Stępowski, to nie ma prawa pojawić się Jerzy Bińczycki. Nie! Nie ma Jerzego Bińczyckiego, świętej pamięci. Niech się pojawią nowi aktorzy, niech się za to wezmą, niech się coś dzieje, niech będzie wielki ruch. Ale panie redaktorze, my jesteśmy przyzwyczajeni do tej wersji nie dlatego, że my kochamy tę wersję, tylko my kochamy pamiętać, że myśmy tę wersję oglądali za wszystkich świętych. 10 razy, 20 razy. To pamiętamy, a nie samą wersję.
Ja muszę powiedzieć, że rola Jerzego Bińczyckiego mnie jednak bardzo porusza, bo on taki jest nieporadny strasznie w tym filmie. Taki jest do bólu przeuczciwy wręcz. To
on
trochę drażni.
Wręcz 3 sekundy za późno i poruszał się o jakieś 10 centymetrów za późno. To wszyscy wiedzieli o tym.
61 8 6 5 4 6 5 4. Panie Wiesławie, proszę założyć słuchawki, bo trochę słuchaczom damy tutaj możliwość. Panie Marcinie, dzień dobry.
Uspokoję, dzień dobry panom. Ja jestem w ogóle szczęśliwy, że mogę słuchać pana Wiesława w połączeniu z panem i zanim do sedna, to ja mam dla panów naprawdę super pomysł. Podcast wspólny. Już mam nawet tytuł do was. Mówi WW, no bo to jest Wojciech i Wiesław, wiadomo, nie? I że mówicie o filmach, no przecież to jest... Ja mówię, ja będę tego
przekleństwo, na... to jest przekleństwo, proszę pana, ale mówi tata, ja jestem rocznik 59, tata się zafascynował wtedy Gomułką, o którym sądził, że nada polskiemu socjalizmowi ludzką twarz, a do władzy doszedł towarzysz Władysław Gomułka, pseudonim okupacyjny Wiesław. I coś mojemu tacie się porobiło w głowę, ja się nazywam Wiesław, potem Gomułka odszedł, a i mnie zostało. Muszę z tym żyć.
No i widzi pan, panie Wojtku, to nie jest fantastyczny program.
Panie Marcinie, tylko że ja się zupełnie na filmie nie znam, więc by mnie tu pan Wiesław mógł zaorać tutaj, przepraszam.
Czy Raczek się tak dobrze zdał na kinie, jak zaczynał Strzałżyński? No też nie, no panie Wojtku, proszę sobie nie posiłać.
Panie Marcinie, pomyślimy, w każdym razie, wracając do profesora Wilczura.
Wie pan co, ja myślę, że no lichota, jak nie lichota. No przecież myślę, że Netflix, że tak powiem, predysponując go na rolę Wilczura, no chyba robi genialny ruch, bo ten facet naprawdę jest, można go, pewno to jak każdego, no wszyscy mają swoich jakichś ulubionych aktorów, ale myślę, że naprawdę ten facet to dźwignie. A teraz czy warto, bo tam też było pytanie, czy my jesteśmy gotowi na takie strzały. Niejaka wykonawczyni może, bo piosenkarka, no może wokalistka w Stanach. Co ona teraz robi z poezjami? Przedstawia je tym młodym ludziom? Tak. Oni by nigdy nie wiedzieli, co to jest Szymborska. Przecież oni nigdy by się nie sięgnęli tam do jakiegoś Leśmiana. No ludzie. Ona robi super robotę, więc Netflix, czyli platforma, która jest ich jak gdyby głównym źródłem, młodych ludzi, głównym źródłem oglądactwa, no to chyba są fajne rzeczy. No popatrzmy, przecież Wajda też po raz jako trzeci chyba machnął, nie, jako drugi, jako trzeci, pana Tadeusza, która to była wersja Wajdy.
Trzecia jedna się nie zachowała.
No właśnie, czyli ja myślę, że to jest ważne, że wracamy do wielkich filmów, bo tam panowie się zastanawiali, czy to będzie przeniesione w nowe realia, a ja myślę, że już po pierwszych zdjęciach, jakie Netflix pokazał, nie, będzie to po prostu odtworzenie tego samego filmu, pewnie inna gra aktorska, no to już pan Wiesław będzie tutaj wiedział więcej na pewno, ale ja się bardzo cieszę, że mogę wam pana słuchać i jak dla Radia Merkury kolejny pomysł, nie tam gwiazda tygodnia, to pan wie co, gwiazda miesiąca i codziennie pan coś tam mówi do filmach.
Panie Marcinie.
Bo tego można słuchać w nieskończoność, ale naprawdę z tym podcastem panowie myślcie, bo to wam będzie tam w dziesiątkę.
Panie Marcinie, dziękujemy bardzo.
Powiem żonie, nie uwierzę.
Panie Andrzeju, dzień dobry.
No witam. No powiem tak, że to, co powiedział pan Wiesław o tym, o panu Pęgrzynie, że stał w oknie i krzyczał, że
leżał przypięty pasami.
Żeby mu podać wódki, to mi się przypomniało takie ostatnie słowa kapitana Flinta z powieści Wyspa Skarbów Stevensona, gdzie kapitan Flint umierając mówił: Darby McGrew, podaj mi rumu, Darby, i umiera. Jeżeli chodzi o tę nową wersję
Znachora.
No i Kapitan Farrell z piosenki Whiskey in the Jar.
No tak, proszę Państwa, proponuję te wątki alkoholowe zostawić na razie, bo ustawa nas tutaj może zaraz dotyczyć.
Powiem tak, że arcyciekawy jestem tej nowej wersji, ponieważ no tak oglądając fragmentami niektóre polskie filmy, które no generalnie nie podobają mi się, te nowe. Z uwagi na no taką jakąś, ja już mam swoje lata, ale to jest ta gra tych aktorów jest jakaś taka no nienaturalna moim zdaniem. Więc nie wiem, czy do tego Znachora aktorzy grający w tej najnowszej wersji będą się potrafili wczuć w tę atmosferę no, tamtych czasów, prawda? Czy będą umieli, bo jak była ta druga wersja, bo pierwsza to była chyba z 30 tam któregoś roku.
Siódmego,
to zaraz chyba po napisaniu powieści.
Tak, tak.
To ja no też oglądałem, to pamiętam kiedyś był taki program w telewizji w Starym Kinie i tam pan Janicki prezentował kiedyś ten film, ale to już tak jak przez mgłę pamiętam, ale wiem,
tak
że
jak się ja, to wtedy... Pan... Też przez mgłę pamiętam tą pierwszą wersję.
No ale wtedy jakoś tak mi to nie bardzo do mnie przemawiało. Ta druga owszem, z racji wieku, bo każdy inaczej to odbiera, prawda? No, a teraz ta nowa wersja, nie wiem, ja ciekawy jestem, jak aktorzy to zagrają i czy się wczują, no, że to powiem, w atmosferę tamtych czasów.
Czy udźwigną to, co zrobili w 81 wybitni polscy aktorzy, bo to trzeba tak powiedzieć.
Oglądałem w którymś momencie jeden czy tam dwa odcinki tej Korony Królów. No to ci ludzie grają współcześnie, no mówią współcześnie, nie dostosowują się do stylu no, tamtych czasów minionych bardzo dawno temu.
Panie Andrzeju,
ja,
coś w tym jest.
Ciekawy.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 618654654.
Ja ad vocem tylko, bo padła nazwa programu w Starym Kinie. Miałem wielki honor i wielką przyjemność w listopadzie zeszłego roku w Pile prowadzić spotkanie z panem Stanisławem Janickim, który liczy sobie w tej chwili lat 89. Głowa jasna i wypakowana po sufit całą historią kina. Lekkie zaburzenie błędnika. Trzeba starszego pana podtrzymywać. A poza tym gawędzi, jak za starych dobrych czasów, zwłaszcza, że również nosi przyciemniane okulary.
Niesamowite, proszę państwa. Panie Wiesławie, to ja pomyślałem sobie o takim filmu Kogel-Mogel. Ja wiem, że to jest zupełnie inna liga i inny film, ale to jest właśnie coś, co po latach, mniej więcej, bo Kogel-Mogel był w latach 80. także kręcony. Obydwie części, powiedzmy, są w podobnym mniej więcej klimacie i podobny charakter mają. No i teraz część trzecią nakręcono i chyba czwartą też. I muszę powiedzieć, że pomijam to, czy się podoba, czy się nie podoba, ale ten film już nie miał tego klimatu, tego wioskowego, takiego naturalnego, tych takich ludzkich charakterów, które są bardzo widoczne w tym Kogel-Mogel 1. I się zastanawiam, czy podobnie nie będzie trochę ze Znachorem, że jednak inaczej mówiono wtedy. Te dialogi były spokojne, a teraz kino wymaga niesamowitego tempa. Tam nie ma czasu na jakąś refleksję, na pauzę pomiędzy jednym a drugim zdaniem. To będzie taka, wie pan, jak relacja radiowa trochę.
Dzisiejszy widz jest nastawiony na fabułę typu TikTok, prawda? Czyli na krótkie, parosekundowe sekwencyjki, więc to też niestety trzeba będzie brać pod uwagę i powściągać tę nostalgiczną mgiełkę. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę tego Kogla-Mogla, o którym pan mówi, no to ta najnowsza wersja jest jakby luksusowa, co jej też nie za wiele pomaga, ponieważ my mamy w pamięci tę pierwszą z lat 80. i tak dalej, ale to jest kontynuacja. Natomiast to, że istnieje potrzeba opowiadania po raz kolejny odnowionym językiem tej samej historii, to jest bardzo ludzkie. I dlaczego nie mamy się z tym mierzyć? Nam umyka ciągle to, że film Hoffmana z 82 roku to też jest remake. Ludzie mówili, jak? Przecież mamy doskonały przedwojenny film, po co?
Dobrze, użyję większego działa. A Misia by pan chciał zobaczyć nowego?
No był Miś, kontynuacja.
No, kontynuacja.
Ryś. Katastrofa.
No właśnie.
Katastrofa.
No, ale nie, czy Misia jeszcze raz na przykład można byłoby spróbować? Przecież to jest film, który by do kin przyciągnął rzesze ludzi. Na pewno byłby
kasowy. Z Misiem,
kasowy.
Proszę pana, było tak. Jest zima 1980 roku i obowiązuje to, co mówiła Warszawska ulica. Nam nie trzeba Bundeswehry, nam wystarczy minus 4. Kraj stanął. I Baryja mówi, nie, słuchajcie, to za chwilę padnie. Nie, kręćmy ten film, pokażmy wszystkie te idiotyzmy. Część nam wytną, część zostawią, ale to wszystko padnie. I słuchajcie, lato, początek lata to koniec. Na pewno padnie. Nakręcili film. Film jest gotowy. Wchodzi do kin, nic. Nikt się tym filmem specjalnie nie interesuje. Coś tam wiedzieli, coś zostawili. Nic. Baryją też się nikt nie interesuje, nic. Kraj funkcjonuje normalnie, nic. Gdzieś tam w lipcu zaczęły się jakieś ruchy w Świdniku, czy gdzieś tam nieśmiałe. No i dopiero potem w sierpniu. No ale z filmem Baryjnic on go dał na festiwal do Gdyni. Jeden dziennikarz się nie pojawił, żeby zrobić z nim wywiad. Żadnej nagrody. Zerowe echo kompletnie. Zerowe. Zupełnie. On to bardzo przeżył, oni mówią, tłumaczą mu Staszek do Barei. To ma być śmieszne? To ma być śmieszne, że w kiosku ruchu sprzedają mięso? Idź do pierwszego lepszego, zobaczysz, że możesz kupić sobie polędwicę. A to, że ludzie jedzą sztućcami przywiązanymi łańcuchem, to idź do paru Praga, Praha na Pradze. Tam wszystko jest na łańcuchach. Łącznie z kieliszkami wódki, z kuflami. To jest śmieszne? To jest śmieszne? To nie jest śmieszne. Zero inwencji wykazałeś, nic nie pokazałeś. Musiało minąć dopiero 10 lat i młode pokolenie pyta, tata, a co to był właściwie ten PRL? I tata bezradny mówi, dziecko, ja ci mam to wytłumaczyć, ale wiesz co? Jest taki film, on się nazywa Miś i tam masz wszystko pokazane.
No a to w takim razie jest szansa dla Rysia, co? Że Ryś też może zaskoczy po 20 latach.
Ryś to była katastrofa, po prostu był źle zrobiony, napchało się tam aktorów z prawa i z lewa, bo każdy chciał mieć udział w drugim Misiu. Każdą rolę pisał tym usługowo dla każdego kolejnego aktora.
Grażyna Szapołowska sprzątająca na dworcu.
Czy Szapołowska, czy Janda, która gra ze sprząt... Nie.
Był,
a w Misiu to był trzeci, dziesiąty garnitur tych aktorów.
No, prawda? Tak jest.
No i dopiero sam film ich wywindował i sytuacja ich wywindowała, prawda?
Panie Jacku, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Proszę pana, ja mam takie zapytanie do znawcy kinematografii polskiej. Czy zauważył w pierwszym filmie Potopu jakiś taki fałszywy, że tak powiem, informację, która była przekłamaniem? Ja tu myślę o odrzuceniu bomby przez zakonnika, który nakręcił pan Lecki w latach 30, o ile się nie mylę.
Tak, więc ta sytuacja, kiedy w Potopie chwyta ten niewybuch olbrychski i go gasi, też była opisywana, z tego co pamiętam, jako pirotechnicznie niemożliwa. Tam na przykład, wie pan, mnóstwo tam jest rzeczy, na przykład jak się wspina rzekomo na jednej ręce na krawędź działa kolubryny olbrychski, to oczywiście pięciu go podsadza, bo by się sam nie wciął. Tego jest mnóstwo. Jak wbijają na pal Azję Tuchajewejowicza, jak pokazali te wątłe nóżki olbrychskiego, to powiedzieli, nie, no to on nie jest groźny z takimi nóżkami. To czyje nogi są pokazane przed wbiciem na pal? Są pokazane nogi Janosika. Późniejszego Marka Perepeczki, który był budował i tak dalej, i tak dalej. Także takich kiksów na ekranie, montaży dziwacznych są tysiące.
Tymczasem, proszę państwa, wracamy do Znachora.
Pieniądze dla Antoniego ode mnie.
Dziękuję.
Jemu daję, nie tobie. Nie ma za co dziękować.
A to ja ci za niego dziękuję.
On sam podziękuje, jak wróci. I za to, że ko jego dobytku będę chodziła.
Oj, Soniu, po co ty się tym będziesz zajmowała?
A kto się ma zajmować?
Ja.
Ty?
No.
A co ty tu myślisz, u mojego teścia 3 lata siedzieć? A z czego ty tu będziesz żyć, a?
Coś ci tu nagadała?
Co chciała, to i nagadała. Na naszej łasce to będzie siedziała. Niech nie będzie taka honorowa.
Nie na twojej łasce.
A na czyjej? A niech sobie idzie na 4 wiatry.
Ona prędzej ty stąd pójdziesz.
I to są te momenty, kiedy czujemy ten sprawiedliwość w tym filmie. To nie tylko na samym końcu. Właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że to nie jest tak, że się płacze tylko, kiedy Piotr Franceschi na końcu demaskuje właściwie całą sytuację. O kobiety chciałem pana zapytać w tym filmie, w Znachorze, bo one grają jakby drugoplanowe role, oczywiście, bo Jerzy Bińczycki tutaj bierze wszystko. Ale jednak muszę powiedzieć, że Anna Dymna, no przepiękna wtedy kobieta, no dzisiaj również oczywiście, no ale już w innym wieku. No i do tego jeszcze Bożena Dykiel, która gra zupełnie taką trochę negatywną rolę, no właśnie takiej trochę zezłoszczonej osoby na to wszystko, na ten świat, ale też w gruncie rzeczy gdzieś tam to dobro w niej było, bo ona też ją tam w końcu przytula.
Bożena Dykiel zagrała, Anna Dyna ładnie wyglądała. Niczego innego od niej nie wymagano.
No ale taki był scenariusz troszeczkę w tym filmie.
No, dlaczego? Dlatego, bo to jest melodramat, pamiętajmy. W melodramacie sytuacja jest inna niż w każdym innym filmie o miłości. Przede wszystkim pamiętajmy, że w miłości nie zdążamy nabrać wprawy, więc jesteśmy niezręczni, wygłupieni, przestraszeni, że przeszarżowaliśmy albo byliśmy jakoś zanadto nieśmiali. Wykonujemy mnóstwo idiotycznych gestów w tym procederze miłosnym w życiu i na filmie też. A w melodramacie tego nie ma. W melodramacie dziewczyna staje na palcach i odchyla do tyłu głowę, przymyka oczy do pocałunku, bo to zresztą widziała w kinie, no. Prawda? Amant wie, jak podawać kwiaty, czyli kwiatem do twarzy, a nie drugą końcówką, jak to było w PRL-u przyjęte, więc nie poci się, nie zaciska w napięciu kurczowo dłoni i tak dalej. W melodramacie, melodramat to jest miłość przepisana z brudnego na czyste. I dlaczego melodramaty się często kończą źle, kończą śmiercią jednego z partnerów miłosnych? Dlatego, że widz chce mieć do czynienia z miłością, która jest jak horyzont. Czyli nieustannie ku niej zmierzamy, ale nigdy jej nie osiągamy. I ta pierwsza faza miłości, to zakochanie, to oszołomienie umysłu i osobowości powinno się urwać, żeby nie nadeszła faza druga i żeby nie nadeszła faza trzecia, czwarta i kolejna, dlatego, że faza druga często polega na tym, że jak ja mogłam wyjść za tego idiotę? Boże, jak ja mogłem się związać z tą jędzą, z tą wiedźmą, którą w fazie pierwszej oczywiście kochał. Więc, żeby nie nastąpiły te przykre fazy, ta równia pochyła wielkiej miłości, któreś z nich albo oboje muszą umrzeć i na tym polega melodramat.
Proszę państwa, Znachor. Przypominam państwu, Netflix chce nakręcić remake tego wybitnego filmu. 61 865 4 654. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Z tej strony. No, ja chciałem takie pytanie zadać. Czemu my to oglądamy już nie wiem ile razy nam się to nie nudzi? Przy okazji każdych świąt i tam na kilku programach, bo teraz tych programów jest więcej niż kiedyś było i są, no można powiedzieć, że w nieskończoność człowiek włącza jakiś program i mówi, o znowu Znachor leci.
Można powiedzieć, że gdzieś na jakimś kanale na pewno leci Znachor, tak. Jakby tak oni dobrze poszukać.
Nic innego już nie mają, ale człowiek włączy i ogląda, no bo to, bo ma kogo oglądać. Ja chciałem powiedzieć, kto by mógł w tej chwili, obojętnie, bo to już nawet, to jest audycja, o czym? O Znachorze, tak? Tak. Ale w każdym innym filmie polskim z tego okresu można tak samo powiedzieć. Nie ma w tej chwili aktorów. Nie ma kto tego zagrać. Nie ma reżyserów, nie ma scenarzystów. Jak to jest nakręcone w tej chwili? W tej chwili są filmy. Dla mnie film się skończył, w ogóle kino się skończyło, proszę państwa, w momencie, kiedy przestały być filmy kręcone na taśmie filmowej. Taśma filmowa Kodaka dla mnie to jest coś równoznaczne z kinem. To, co jest teraz pokazywane, czy to w telewizji, czy w kinie, ta sieczka komputerowa, te zielono-metaliczne, takie bez kolorów. Co to jest w ogóle? To jest kino, to są
Panie
filmy.
Panie Ireneuszu,
teraz nie ma aktorów w tej chwili, proszę państwa.
Bardzo panu dziękuję, ale poruszył pan niezwykle ważną kwestię. Dlaczego jest tak, że jak na jakimś kanale leci Znachor, to część ludzi po prostu zostaje i ogląda do końca? Co jest, w czym my się tak miłujemy w tym filmie? Czy jest coś takiego rzeczywiście jak pułapka jakaś, jakiś taki lep, że się wpada się.
No wiem,
panie, ale tych filmów jest dużo, które z dzieciństwa ja pamiętam. pamiętam, które uwielbiałem, ale nie włączam ich tak.
Może zdarzać się no, cudowna baść.
Ja wiem, że kiedyś było lepiej, bo byliśmy piękni i młodzi, tak, ale...
Zaraz to znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każdy dzień i każda
noc. No sentyment, oczywiście.
I w bajce ale to nie tylko. Będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem.
To dlaczego
cud,
Netflix chce Znachora nakręcić na nowo?
Dobry duch odmienił miłość no, w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawno. I to jest cały sekret. I to jest cały sekret.
Ale dlaczego Znachor? A nie inne filmy aż tak nie kręcą.
No, no, a jakie pan chciał filmy?
No nie wiem, ja mogę Krzyżaków też
no, Krzyżaków
lubić,
tak. Chciał, tak.
A teraz, ale jak lecą, to ich nie oglądam, nie włączam.
Tak, mówicie, on jest, nie, no. Krzyżacy nie mają...
Też były wzruszające momenty w Krzyżakach, tak, jak Sprawiedliwość wychodziła na końcu.
Moment, kiedy wtedy, kiedy puszcza. Kręcili na Warmii i Mazurach i trzeba było pole bitwy wyznaczyć przed kamerą i stał tam słup wysokiego napięcia i ten słup trzeba było zdemontować i oni go zdemontowali i miasto Ełk bodajże nie miało prądu przez cały tak. dzień, szkoły, szpitale. I posterunki milicji, nic. To jest wzruszająca scena. Kto płacze nad losem mieszkańców Ełku? Nikt.
Pani Jolanto, dzień dobry.
No dzień dobry, przepraszam, zawsze roześmiałam. Witam panów serdecznie i pana kota i pana mryczusia. Bardzo mi miło, że taka audycja jest w ogóle zupełnie inna. Ale chciałam właściwie, tak sobie pomyślałam, pytanie, które pan redaktor zadał, dlaczego wszyscy wracamy do tego. Faktycznie tak jest. Mimo, że znamy na pamięć. I ja mam to samo. I wydaje mi się, że te filmy kiedyś kręcone były po pierwsze tak. Bardziej ludzkie. Nie było scen przemocy. Nie było rozbudowanych scen erotycznych. Nie było wszystkich innych ozdobników, które teraz niepotrzebny, a które teraz jest przeładowanie w każdym filmie, a zwłaszcza polskim, począwszy od wulgaryzmów, kończywszy na scenach łóżkowych. A dla nas, dla oglądających, którzy chcemy obejrzeć dobry film, to takie sceny są niepotrzebne, bo my, osoby dorosłe, to my mamy wyobraźnię i nie musimy tego,
o, Pani Jolanto,
tego oglądać.
Czasy
ale,
się zmieniają.
No, czasy się właśnie zmieniają i dlaczego? Ja już też mam swoje lata, bo jestem emerytką, ale dlaczego to jest takie żywne, takie fajne? Bo to jest ludzkie.
No, musimy
to
kończyć, Pani Jolanto. Zawarte... Tak.
Ale
właśnie...
Panie doktorze, tam są zawarte uczucia ludzkie, nie te na zewnątrz, ale te, które mamy wewnątrz.
Znaczy, wie pani co, ja myślę, że w tym filmie jest coś takiego, że jest idealnie wycelowany w tym filmie taki promień, który strzela nas prosto w to miejsce, gdzie Jerzbińczycki nie mógł tych łez wygenerować, kiedy grał w sądzie. No w serce, tak, no, to tak. trafia dokładnie w to miejsce, więc tak. ja nie jestem otwarty na nowości i bardzo chcę zobaczyć ten Netflix nowy Znachor, ale właśnie się boję, że możemy się zawieść trochę, prawda? Że to jak nas tak nie strzeli już, bo będziemy porównywać i wiadomo.
No właśnie.
Pani Jolanto, musimy kończyć. Panie Wiesławie.
No, czy jakieś kochani, dużo zdrówka.
Jakieś, dziękujemy bardzo. Panie Wiesławie, jakieś słowo na koniec. Czy orientował się pan odnośnie tego nowego filmu Netflixa?
Tak, dajmy się zaskoczyć. O, pozwólmy się zaskoczyć, sali trwamy w oczekiwaniu szczęścia, zdrowia, pomyślności.
I kończymy tak, jak kończyć właściwie jedyny sposób można ten program.
Imię i nazwisko świadka.
Maria Wilczurówna.
Proszę mówić głośniej.
Maria Jolanta Wilczur.
Proszę państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur.
Córeczko. Córeczko moja.
No, proszę się przyznać, komu się łzy kącika oczu pojawiły. Wiesław Kot, dziękuję panie Wiesławie.
Dziękuję.
Bardzo serdecznie. Wojciech Chmielewski.